Rozdział pierwszy. Zapach dzielnicy, specyficzny i swojski, wdzierał się do mieszkań kamienic każdą możliwą szparą. Przesycał ubrania mieszkańców, którzy nie zwracali już na niego uwagi. Wszędobylski osiadał na włosach, powiekach i policzkach, naznaczając ludzi specyficznym smrodem biedy. Rude kamienice oblepione plakatami reklamującymi tanie, drogie pożyczki straszyły gardzielami bram, w których potrzeby fizjologiczne załatwiali nie tylko bezdomni, ale też wszelkiej maści pijaczkowie i oczywiście dzieci zbyt zajęte kopaniem szmacianej piłki, by pójść do domu i skorzystać z toalety. Fetor fekaliów i moczu buchał z klatek schodowych, których balustrady kiwały się jak zepsute zęby, a schody skrzypiały przy każdym, nawet najlżejszym kroku. Mało kto jednak zwracał na to uwagę. W ludzi tak wrosła ta rzeczywistość, że stanowili nieodłączną jej część. Nawet gdyby chcieli coś zmienić, nie byliby w stanie podjąć aż takiego wysiłku. Jak śpiewał lokalny zespół, wieczorami chłopcy wychodzą na ulicę, siadają na chodniku i palą jointy, robią wszystko, żeby stąd uciec. Kiedy wreszcie mogą, to wtedy nie mogą się ruszyć. To prawda. Mysłowicka Rymera. Dzielnica cudów, jak mawiano w mieście. Okolica pełna strachu, przemocy, zasmarkanych po pas dzieci, od najmłodszych lat biegających pomiędzy brudnymi kamienicami i blokami, chowających się w ciemnych uliczkach przed pijanymi rodzicami. Skrzyżowania pełne młodych mężczyzn odartych ze złudzeń, pełnych wewnętrznego smutku, który maskowali, pijąc kolejne piwo. Patrzyli na świat przez lornetki butelek, a grube szkło zniekształcało obraz. Zaczynali koło południa, kiedy ich ciała były w stanie zwlec się z łóżka i wyjść z domu. Marcin jako dziecko spoglądał przez okno na twarze tych chłopców, prawie mężczyzn, chcąc za wszelką cenę do nich dołączyć. Wydawali się dojrzali, z wąsem mocno sypiącym się pod zaczerwienionymi nosami. Nosili skórzane albo dżinsowe kurtki, palili papierosy, kleli i zagadywali dziewczyny. Niektóre nawet się odwracały, pokazując na palcach cenę. No, mało było takich, które odważyły się wyciągnąć sprzed siebie całą rozcapierzoną dłoń z paznokciami polakierowanymi na różowo. Żadna nie ceniła się aż tak wysoko. Kiedy był nastolatkiem, wyglądał na nich zza pożółkłej firanki, zastanawiając się, jak to jest móc decydować o sobie i być dorosłym. Wybywać z domu, kiedy ma się ochotę, i wracać. Pić piwo, palić tytoń, wciągać białe kreski prochów i pieprzyć dziewczyny. Niewiele o tym wiedział. Obserwował, jak matka wychodzi z mieszkania, zabierając brzęczące klucze z szafki z butami i zieloną torebkę. To było jedno z jego pierwszych wspomnień, kiedy jeszcze jako dziecko wyglądał zza krat łóżeczka. Mówiła, że idzie do pracy. Nauczył się czekać cierpliwie i nie płakać. Kilka razy próbował, ale jego wrzaski odbijały się od pustych, pomalowanych na żółto ścian i znikały w ciemnościach. Później zrozumiał, że matka zawsze wraca, prędzej czy później. Owiewała go wtedy ciepłym oddechem, który pachniał ostro, przybierała pieluchę i dawała jeść. Do 4. roku życia była to głównie chuda pierś, którą wysupływała z burego stanika. Często wtedy patrzył na jej twarz, zmęczoną, z kącikami ust skierowanymi ku dołowi. Zdarzało się, że zasypiała, chrapiąc głośno. Najadał się wtedy dosyta, ale nie wypuszczał słódka z pomiędzy poczerniałych zębów. Obracał wokół niego językiem. Chłonął ciepło matczynego ciała, sycił się chwilą, kiedy byli tylko we dwoje. Bo czasami przyprowadzała jakiegoś mężczyznę. Rzucała mu wtedy do łóżeczka kilka kromek chleba, kawałek kiełbasy albo zeschniętego sera, a sama zaciągała gościa do sypialni, gdzie przez kilkanaście minut wzdychali, jęczeli albo krzyczeli, w zależności od tego, jak im szło. Bywało, że matka odprowadzała mężczyznę do drzwi zapłakana, z uwalanymi śpikami policzkami i drżącą brodą. Brała wtedy syna na kolana i głaskała jasne włosy, próbując cichymi słowami pocieszyć samą siebie. Nie ruszał się wtedy, ssąc mocno kciuk prawej dłoni i próbując nie patrzeć na wykwitające na jej ramionach i twarzy siniaki. Gdy był starszy, szybko pojął, że matka nie życzy sobie jego ochrony. Tylko raz, gdy wrzeszczała przeraźliwie błagając o litość, odważył się zajrzeć do sypialni. Ten widok miał go prześladować przez długie lata. Matka leżała w pomiętej pościeli. Mężczyzna stał przy łóżku, trzymając w żylastej, owłosionej ręce skórzany pas. Zamachiwał się, a sprzączka uderzała w chude pośladki matki, pozostawiając na ciele czerwone pręgi. Podbiegł wtedy dorosłego, niczym góra faceta, próbował go powstrzymać. Zderzył się z ciałem silnym jak dąb, dostał z liścia w twarz i padł na podłogę bez czucia. Gdy odzyskał przytomność, matka nadal leżała na łóżku, zakrwawiona, z opuchniętym okiem. Nigdy więcej tego nie rób, wychrypiała ze złością. Bachorze jeden. Nazwała go wtedy tak po raz pierwszy i ostatni, ale wystarczyło, by to słowo wryło mu się w pamięć. Nie potrafił o tym zapomnieć nawet teraz, mimo że był już dorosłym mężczyzną. Tego dnia powróciło niczym echo wspomnień dni, o których nie pamiętał chyba nikt oprócz niego. Przeszłość gnieździła się w głowie jak stado rozszalałych szerszeni gotowych kąsać w chwili słabości. Dlatego wyszedł w chłodną listopadową noc, by uwolnić się od zjaw, które wypełzały z szaf, czaiły się za zasłonką pod zlewem, wyczołgiwały niechciane spod łóżka i szczypały w chude, owrzodzone kostki. Noc była zimna. Lekki przymrozek szczypał policzki. Wiatr wwiercał się gwałtownymi podmuchami pod poły rozpiętej kurtki. Ulice opustoszały. Jedynie jakiś pies, szczekając, przebiegł przez drogę. Pijaczkowie dawno pochowali się w piwnicach albo krzakach przy polanie. Chłopcy, spędziwszy ciężki dzień, wypełniony piciem piwa i pociskaniem głupot, udali się do domów, by udawać przed starymi, że szukali roboty. Samotność emanowała z niego, odbijając się od ścian budynków i nawet światła przy ulicznych latarni nie mogły jej rozproszyć. Kiedy zaczął padać śnieg, wrócił do domu.